Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Piotr Wieszonia. My wracamy, drodzy Państwo, do arcyciekawej rozmowy o Saudach i ich Arabii przez pryzmat w pierwszej części programu. Genezy Arabii, z tego, skąd się wzięła Arabia Saudyjska, z czego wynika ta nazwa w pewien sposób unikatowa, co zidentyfikowaliśmy, co zostało zaprezentowane i wyjaśnione przez pana ambasadora. Współczesna Arabia, król Abdul Aziz ibn Saud, z którym spotykał się chociażby premier Winston Churchill. Są takie zdjęcia, na które przedstawiają obu panów w bardzo dobrych relacjach.
Jeśli można się wtrącić jeszcze, panie doktorze.
Tak, proszę bardzo.
To ja dodam, że może jeszcze nawet ważniejsze jest, że król Abdul Aziz spotykał się z prezydentem Rooseveltem w 1945 roku, kiedy prezydent Roosevelt wracał z Jałty i już planował ułożenie powojenne świata z tą specjalną rolą Stanów Zjednoczonych. I na krążowniku Quincy spotkali się obaj panowie. W dzień świętego Walentego, co niektórzy łączą, że dlatego tak głęboka miłość saudyjsko-amerykańska do dzisiaj obowiązuje, i tam właśnie na pokładzie tego krążownika został zawarty pakt bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi a Królestwem Arabii Saudyjskiej, który w ogromnym, naprawdę w ogromnym uproszczeniu, ale bardzo obrazowo sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone gwarantowały bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej, a Arabia Saudyjska gwarantowała, że będzie pilnowała spraw ropy tak, aby te sprawy ropy się układały po myśli Stanów Zjednoczonych, nie tylko w układzie dwustronnym, ale jako również narzędzie w stosunkach międzynarodowych. Jest to o tyle ważne, bo dotyczy także Polski. My tutaj trochę wyprzedzamy czas i scenariusz
rozmowy,
ale myślę,
tak,
że warto powiedzieć, że między innymi polityka naftowa, a odejście konkretnie w 1985 roku Arabii Saudyjskiej od opekowskich limitów ropy naftowej, rzuciło finansowo Związek Radziecki na kolana, doprowadzając z dnia na dzień do spadku wpływów dewizowych z eksportu ropy i gazu o 50%. I taka sytuacja była przez Saudyjczyków utrzymana do rozpadu Związku Radzieckiego.
Trzeba powiedzieć wyraźnie, panie ambasadorze, żeby to wybrzmiało. Czynnikiem, katalizatorem rozpadu Związku Radzieckiego była Arabia Saudyjska, tak czy nie?
Zdecydowanie i to nie tylko jeżeli chodzi o grę tutaj cenami ropy naftowej i kwotami produkcyjnymi, ale również o rolę, jaką Arabia Saudyjska odegrała w wojnie w Afganistanie, która wcześniej doprowadziła też do porażki ogromnej Związku Radzieckiego i zachwiała jego podstawami. Także myślę, że warto tutaj w sytuacji, kiedy dzisiaj budujemy od nowa właściwie stosunki z Arabią Saudyjską, kiedy nasze bezpieczeństwo energetyczne jest uzależnione w dużym stopniu od zakupów ropy naftowej w tym kraju, to warto powiedzieć, że zapewne w 1989 roku nie świętowalibyśmy owoców zwycięstwa i przywróconej suwerenności w tym czasie, gdyby nie splot też czynników zewnętrznych, w tym również związanych z polityką Arabii Saudyjskiej, który przyczynił się pewnie do przyspieszenia całego procesu. Trudno powiedzieć o ile lat i oczywiście zgadywać, jak inaczej mogłaby się historia potoczyć.
Tak, dokładnie, drodzy Państwo, więc wraca nam zdecydowanie jak bumerang tenże biblijny Eden, gdzieś ulokowany w tamtej części świata, gdzie wszystko się rozpoczyna, rozwój gatunku ludzkiego, poznawanie rzeczywistości, dobra, zła. I tu też ten kluczowy element, jeden z wielu, ale ważny, ropa naftowa i przez ten pryzmat pewien lewar i oddziaływanie, presja na Związek Radziecki. Do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy zdecydowanie, patrząc na między innymi, no właśnie, wydaje się, że pytanie zasadnicze, po której stronie dzisiaj jest Arabia Saudyjska, ale do tego dojdziemy na zakończenie. Panie ambasadorze, ja rozpocząłem dzisiejszy nasz program od piosenki Andrzeja Zauchy w wykonaniu Kuby Badacha, Czarny Alibaba. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że patrząc na profil demograficzny Saudów, mamy tam, o tym pan zresztą już dzisiaj napomknął, mamy tam rozmaite etnosy, osoby w zasadzie niemalże czarnoskóre. Z drugiej strony dużo jaśniejsze odcienie skóry. Tenże profil etniczny, demograficzny. Kiedyś spotkałem się z taką opinią, że Arabia Saudyjska to generalnie państwo złożone z około 40 plemion, które bez islamu nieustannie walczyłyby ze sobą. Czy to jest zbytne uproszczenie w pana perspektywie byłego ambasadora w Riyadzie, osoby, która pisała, między innymi zdaje się, książka Arabia Incognita, przybliża nam wiedzę od wielu lat konsekwentnie na temat Arabii Saudyjskiej?
Ja muszę powiedzieć, że te plemiona saudyjskie, one walczyły ze sobą nawet już pod rządami islamu. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, o której wspomniałem wcześniej, tych wyjątkowo trudnych warunków życia, walki o byt bardzo często, no o garść daktyli, bez której nie udałoby się przeżyć, i to również powodowało, że te plemiona ze sobą walczyły, pozostawały w ciągłych konfliktach. I w jakimś stopniu tutaj zjednoczenie Półwyspu Arabskiego w ogromnej jego przynajmniej części przez króla Abdelaziza, no było błogosławieństwem, bo po prostu oczywiście wszystkich konfliktów nie uda się nigdy w żadnym kraju zlikwidować, ale tutaj została zapewniona pewna stabilizacja. Oczywiście przyczyniło się do tego kilka czynników, w tym ropa naftowa i ten parasol bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, ale również pozycja dynastii, która przez te 300 lat została ugruntowana. Pewien system przekazywania władzy z króla na króla, również niezwykle specyficzny, bo on...
No właśnie, panie ambasadorze, proszę wybaczyć. Zjawisko, proceder sukcesji władzy we współczesnej Arabii Saudyjskiej. Król Abdullah Leciwy, no wiemy, że dziś wydaje się, że pierwsze skrzypce odgrywa książę MBS, ale nie chodzi tutaj o jakieś studia biznesowe. Mohammed bin Salman, jak wygląda dzisiaj współcześnie, i mam wrażenie, że tego też monarchia Saudów się w jakiś sposób nauczyła, wykształciła ten mechanizm, biorąc pod uwagę to, że nie ma tam spisanej konstytucji, są pewne wytyczne, dokumenty, ale nie ma spisanej konstytucji. Konstytucją chodzącą, proszę wybaczyć za skrót myślowy, jest król Abdullah. Jak wygląda współcześnie sukcesja władzy w tej monarchii, jaką jest Arabia Saudyjska?
Niektórzy w Arabii Saudyjskiej jednak uważają, że konstytucja jest i tą konstytucją jest Koran.
A właśnie.
Do którego trzeba się odwoływać, ale tutaj też w tym zakresie nastąpiły ostatnio bardzo głębokie zmiany i takie podejście właśnie do takie ortodoksyjne do interpretacji Koranu, ono się bardzo, bardzo zmieniło i zmieniło się w sposób bardzo pozytywny. Ale wracając do pytania, no król Abdulaziz żył długo, no ale niestety nie żyjemy wiecznie. W tak. związku z tym kiedyś przychodzi czas przekazania tej pałeczki komuś następnemu. W przypadku Arabii Saudyjskiej i do dzisiaj mamy jeszcze z tym do czynienia, władza po śmierci króla przechodziła na jego z reguły najstarszego syna, a po jego śmierci na kolejnego. Ta kolejność nie zawsze była dotrzymywana z różnych względów. Tutaj rada rodzinna bardzo często decydowała, a czasami jakieś cechy osobiste również decydowały, ale w każdym bądź razie ten system trwał i nadal trwa, no bo obecny król Salman bin Abdulaziz w dalszym ciągu no, jest schorowany, stary, ale w dalszym ciągu żyje. Ale problem Arabii Saudyjskiej polega w tej chwili na tym, że ten system już no, uległ wyczerpaniu po prostu. Nawet jeżeli jest poza królem Salmanem kilka osób, jeszcze synów, którzy wciąż żyją, no to z różnych względów, albo ze względu na wiek, albo ze względu na choroby, nie mogą być brani pod uwagę do sukcesji. I tutaj dokonana została, można powiedzieć, już w tej chwili przed 6 laty rewolucja. A mianowicie król Salman zrezygnował z dotychczasowego systemu mianowania na jednego z następców tronu kolejnego ze swoich przyrodnich, najczęściej braci, i mianował następcą tronu swojego syna, właśnie księcia Muhammeda bin Salmana. Zresztą powiem taką ciekawostkę, że kiedy byłem pierwszym ambasadorem Rzeczypospolitej w Arabii Saudyjskiej, to dzisiejszy król Salman był wtedy gubernatorem Riyadu. Był to okres, kiedy budowaliśmy bardzo intensywnie stosunki dwustronne z Arabią Saudyjską. Przyjeżdżało dużo delegacji, wyjeżdżało dużo wysokiego szczebla delegacji saudyjskich do Polski. No i z różnych okazji ja miałem bardzo często, przynajmniej kilka, 4, 5, 6 razy w roku, możliwość dłuższych rozmów z gubernatorem, czyli dzisiejszym królem Salmanem. On sobie to zresztą...
On wtedy był księciem, prawda? On był księciem, jednym z książąt.
On był jednym z książąt z tego pierwszego rzędu właśnie.
No tych właśnie.
Synów króla Abdelaziza. I on sobie również bardzo cenił, bo znał tylko arabski, możliwość porozmawiania z ambasadorem właśnie z tym języku. Ale no to byłaby już pełna ciekawostka. Natomiast co bardzo interesujące i charakterystyczne, to praktycznie rzecz biorąc przy wszystkich moich rozmowach z gubernatorem, czyli dzisiejszym królem Salmanem, był obecny jego najstarszy syn, właśnie dzisiejszy następca tronu. To był nastoletni chłopak, który nie zabierał głosu, przywitał się, ale bardzo uważnie słuchał. I dla mnie już wtedy, no trudno było oczywiście przewidywać rozwój sytuacji, ale było widoczne, że ojciec przygotowuje tego młodego księcia Muhammeda do odegrania w przyszłości jakiejś ważnej roli. I dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, jako następca tronu i premier również Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad bin Salman rozdaje karty, trzyma silną ręką Arabię Saudyjską w ręku, realizuje zakrojone na ogromną skalę reformy, które mają na celu przeobrażenie, transformację całego kraju, odejście od jego zależności od ropy naftowej, ale również dokonuje swego rodzaju rewolucji obyczajowej w bardzo wielu dziedzinach, przebudowując całą tkankę społeczną, no na pewno tutaj tylko unikając tego, żeby reformy nie doprowadziły po prostu do głębszej destabilizacji. Tak. W związku z tym one praktycznie nie obejmują sfery politycznej.
Nie obejmują sfery politycznej. Ja pozwolę sobie Państwu zacytować. W roku 2023, niespełna rok temu, książę Mohammed bin Salman potwierdził, że jeden z emerytowanych nauczycieli, Muhammad al-Ghamdi, został skazany na karę śmierci za jego posty w mediach społecznościowych. Podczas wywiadu ze stacją Fox News przyznał, że ze wstydem, niestety, to prawda, i obwinił za ten wyrok, cytuję, złe prawo, które chce zmienić. Z tego, co mówi pan, panie ambasadorze, faktycznie ta przestrzeń obyczajowa, czy to oznacza, że MBS, Mohammed bin Salman, on stara się westernizować Arabię Saudyjską?
Ja myślę, że Arabia Saudyjska w dużym stopniu została wcześniej zwesternizowana. Między innymi dlatego, że w okresach różnych, a to się zmieniało, ale generalnie rzecz biorąc, Arabia Saudyjska miała zawsze za granicą na wyższych uczelniach około 100 tysięcy jednocześnie swoich studiujących młodych ludzi. W większości na uczelniach amerykańskich albo na uczelniach zachodnich przez pewien okres czasu również grupa łącznie z 1000 studentów saudyjskich studiowała w Polsce, przede wszystkim medycynę, czyli można powiedzieć, że na przestrzeni paru pokoleń ukształtowała się już w Arabii Saudyjskiej stosunkowo duża grupa taka elity, która była dobrze zapoznana ze światem zachodnim, widziała jego i blaski, i cienie, znała dobrze angielski, bardzo często była bardzo specjalistycznie i fachowo przygotowana w konkretnych zawodach w wyniku studiów. Miała wiele kontaktów w środowiskach zachodnich, bardzo wpływowych, tych również politycznych. I książę Mohammed bin Salman oparł się w dużym stopniu na tych właśnie ludziach, którzy widzieli potrzebę zreformowania Arabii Saudyjskiej, przeprowadzenia głębokich reform, które też bardzo odpowiadały młodym ludziom. Arabia Saudyjska jest krajem ludzi młodych. To jest bardzo prężne, młode społeczeństwo, które w tym poprzednim gorsecie regulacji wewnętrznych z działaniem aktywistów religijnych, którzy na własną rękę po prostu pilnowali porządku. Tam młodzież czuła się bardzo źle i otworzenie pewnego rodzaju wentylu bezpieczeństwa, okna na świat, pozwoliło rzeczywiście tutaj te nastroje, wyjść naprzeciwko tym nastrojom. I niezależnie od tego, że zawsze jakieś głębsze reformy powodują mniejsze czy większe niezadowolenie, nie wszyscy są przecież zadowoleni, to tutaj można powiedzieć, że w przypadku Arabii Saudyjskiej ten stopień poparcia dla księcia Mohammeda bin Salmana i jego reform jest naprawdę bardzo duży. I nie chodzi tutaj o to tylko, że po wielu latach zostały uruchomione kina w Arabii Saudyjskiej, one kiedyś istniały, potem je zamknięto, czy otwarto sale koncertowe, przyjeżdżają najwybitniejsi piosenkarze z całego świata, czy wreszcie, że kobiety uzyskały prawo prowadzenia samochodów, co pozwoliło odesłać do domu około 500 000 z cudzoziemców, którzy dotychczas pracowali jako kierowcy wożący te panie do sklepów i do przyjaciółek czy gdzieś tam jeszcze. Ale przede wszystkim myślę, że w Arabii Saudyjskiej, ale także w sąsiednich krajach, tych monarchiach naftowych Półwyspu Arabskiego, bardzo głębokie jest przekonanie, że ten pewien marazm, brak reform głębszych, no on wyczerpał już swoje możliwości, ten okres, że w tej chwili kończący się, zbliżający się koniec ery naftowej, tak, zmusza do pomyślenia o innych źródłach finansowania rozwoju, o innym spojrzeniu, o większym wykorzystaniu tego potencjału ludzkiego, który tam jest posiadany, i to dotyczy również rzeczywiście w ogromnym stopniu roli kobiet, która, no znowu, nie można się dać zdominować stereotypom, bo te kobiety czasami potrafiły rzeczywiście i w Arabii Saudyjskiej zadbać o swoje, ale w skali takiej rzeczywiście szerszej, no to one w dużym stopniu nie funkcjonowały w tym obiegu na rynku pracy. A w tej chwili w Arabii Saudyjskiej czy prawie 40% rynku pracy to już są kobiety. W niektórych krajach regionu w tej chwili, na przykład jeżeli chodzi o korpus ambasadorski, no może to też jest trochę na pokaz robione, ale w każdym bądź razie 50%, ponad 50% ambasadorów to są kobiety. No w Polsce jeszcze szybko nie dojdziemy
do tego poziomu. Drodzy Państwo, panie ambasadorze, dziękuję za tę część. My wracamy do Państwa chwilę po 23. Porozmawiamy o tych alternatywnych modelach rozwoju Arabii Saudyjskiej w erze, która jest mniej przyjazna dla państwa naftowego, gdzie od ropy naftowej się odchodzi. Zostańcie z nami.